Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, jest naszym gościem, chociaż EPP powinienem dodać.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy i Pana również.
I zaczniemy sobie oczywiście od europejskich tematów, Panu najbliższych, z racji pełnienia mandatu, ale zaczniemy od Holandii. Wyobraża Pan sobie kiedyś takie wybory w Polsce, kiedy będziemy mieli frekwencję na poziomie 82%? Holendrzy pokazali, że można.
Tak, to była frekwencja najwyższa od wielu, wielu lat. No, mam bogatą wyobraźnię oczywiście i wyobrażam sobie, że w Polsce może także kiedyś do tego dojść, chociaż nie będzie to zbyt szybko.
Polska. Można było powiedzieć, że jest pan niepoprawnym optymistą w tym momencie.
No nie, ale od razu mówię, nie dojdzie do tego szybko, ponieważ Polska jest na przedostatnim chyba miejscu, jeśli chodzi o udział w wyborach. To jest bardzo niepokojące zjawisko, bo mamy ludzi, bardzo wielu niezadowolonych z sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej w kraju, jednocześnie ludzie ci nie widzą potrzeby, żeby brać udział w wyborach.
No tak naprawdę ostatnio największą frekwencję mieliśmy w momencie, kiedy po pierwszym, nazwijmy to, rządzie PiS, tej skróconej kadencji, Platforma obejmowała władzę, wtedy było delikatnie ponad 50% i już wszyscy byli zachwyceni,
że to takie wielkie wydarzenie. Tak, no ma pan rację, wtedy była jakaś taka szczególna mobilizacja, ale to ciągle 50% uprawnionych do głosowania.
Mobilizacja, połowa to jest, Polaków. To jest bardzo ważne słowo, panie profesorze, bo Holendrzy, a właściwie wszyscy obserwatorzy tego, co się wydarzyło w Holandii, mówią również, że tam nastąpiła potężna mobilizacja. Ludzie zdecydowali się wyjść z domu w środku tygodnia, dodajmy, to też jest trochę inaczej niż u nas, pójść do wyborów. Część po prostu chciała bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że mówi nie populistom.
Tak jest i to jest bardzo jakby optymistyczny właśnie symptom. I chcę powiedzieć, bo przez wiele miesięcy partia Gerda Wildersa prowadziła zdecydowanie w sondażach. Wszyscy mówili, no nadchodzi ta fala populistyczna, kolejny kraj padnie ofiarą populistów, co oczywiście źle rokuje i dla Europy, i dla Polski. No a okazało się, że nie, że Holendrzy jednak mają w sobie sporo odpowiedzialności, zdrowego rozsądku. I właśnie w obliczu tego zagrożenia partią populistyczną, z którą, dodajmy, żadna inna partia nie chciała w ogóle wchodzić w żadną koalicję. No zmobilizowali się na tyle, że rzeczywiście te wybory wygrała partia rządząca, premiera Rutte, z troszkę dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności, troszkę towarzyszącym okolicznościom, prawda, z konflikt z Turcją taki. Ale generalnie to świadczy o tym, że pochód populistów w Holandii przynajmniej został zatrzymany. A ja mam wrażenie, że w ogóle ten moment minął trochę i ta fala populistyczna zaczyna się cofać w całej Europie. Jestem przekonany, że we Francji wynik wyborów prezydenckich za miesiąc, czy tam za półtora miesiąca
będzie pokazywał
tę tendencję. To znaczy nie sądzę, żeby wygrała pani Le Pen.
Jeśli jeszcze zostaniemy chwilę przy Holandii, to też ciekawym rozwiązaniem jest ich ordynacja wyborcza, gdzie nie ma progów, tak? I w zasadzie każde...
Tak, i tam jest bardzo dużo partii.
Dużo partii, chociaż no tam 7 jest czy 8 w tej chwili w parlamencie, więc mieliśmy w Polsce taki moment, że u nas było więcej.
Tak,
więcej
tych partii.
Tak, doskonale pan to pamięta. Natomiast no, ordynacja nie zakłada żadnych progów wyborczych. Niektórzy mówią, że to jest takie absolutnie demokratyczne, bo daje możliwość właściwie każdemu, kto sympatyzuje z jakąś partią, wybrania swojego reprezentanta, nawet jeśli on tam jest na 5 posłów czy kilku.
Znaczy, to się może sprawdzać w bardzo dojrzałych demokracjach, ale ja nie jestem zwolennikiem tego systemu, bo on powoduje ogromne rozproszenie na scenie politycznej i zmusza do tworzenia koalicji. A przypomnę, że już Holendrzy mają taki epizod sprzed kilku lat, kiedy rząd tworzyli bodajże 6 miesięcy, czy nie byli w stanie, bo potrzeba było do tego 4, czy 5, czy 6 partii. W tej chwili też zresztą premier Rutte będzie musiał poprosić jeszcze 3 partie o to, żeby uczestniczyły w rządzeniu. To jest w sumie mało czytelna sytuacja, bo w końcu nie wiadomo, głosuje się na jedną partię, ale ona mówi, no słuchajcie, musimy wejść w koalicję jeszcze z partią A i B i w związku z tym program będzie inny niż...
Można byłoby powiedzieć, że to jest świetny argument dla Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, który no, nie powiedział tego definitywnie, natomiast napomknął gdzieś w jakichś przeciekach, nazwijmy to, dotyczących tego, jak może wyglądać ordynacja w Polsce o progu 10%. Mogą używać dokładnie tego argumentu, który pan użył. Po co nam to rozdrobnienie? Lepiej, jak będziemy mieli silne ugrupowanie polityczne.
To już czystszym rozwiązaniem jest system większościowy, to znaczy jednomandatowe okręgi, prawda, gdzie gdzie wygrywa po prostu ten, kto zdobędzie więcej głosów i wtedy partia, która ma duże poparcie w kraju, ma szansę zdobyć 90% mandatów w parlamencie, tak jak to się często zdarza w Wielkiej Brytanii czy we Francji w Zgromadzeniu Narodowym. Ale ja myślę, że właśnie, że jeśli chodzi o kraje, które jeszcze ciągle utrwalają demokrację, tak jak Polska, nasz system jest okej, ja uważam. Próg 5% odcina partie egzotyczne, takie efemerydy jednego sezonu
8
politycznego.
8 dla koalicji.
8 dla koalicji, tak. Natomiast 10% to już byłoby chyba zbyt wysoki próg.
Wspomniał pan Wielką Brytanię, to jeszcze zahaczę o Wielką Brytanię. Dziś wyczytałem informację rano, że będą ustawowo walczyć z patologiami Brytyjczycy, bo jak się okazuje, chyba 150 w tej chwili parlamentarzystów brytyjskich zatrudnia kogoś ze swojej rodziny i w tej chwili ustawowo będzie to ograniczone. Po następnych wyborach nie będzie takiej możliwości, żeby zatrudniać rodzinę w biurach, gdziekolwiek, tak, tam gdzie mogą.
Tak, to dość takie,
powiedziałbym, czytelne rozwiązanie i czyste, bo ludzie często mówią, że ta patologia gdzieś ciągnie się za polityką.
Ja uważam, że to jest słuszne. Oczywiście nikogo nie należy z góry oskarżać. Bardzo dobrze może się współpracować posłowi ze swoim bratem. Nie można tego wykluczyć, ale to stwarza jednak pewien konflikt interesów. To stwarza pewne nieczyste powiązania. Zachęca do przepływów finansowych nielegalnych. Takich przypadków było bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o Brytyjczyków. Oni mieli w Parlamencie Europejskim w poprzedniej kadencji też niezły skandal. Właśnie na tym tle zatrudniania osób albo fikcyjnie, albo właśnie rodzin, albo członków rodzin. Więc ja myślę, dla czystości sytuacji politycy muszą podlegać pewnym ograniczeniom silniejszym niż obywatele normalni. W firmie można sobie zatrudnić szwagra, siostrę.
Wszystkich. Tu mamy wolność.
Tak jest. Natomiast to są publiczne pieniądze, to jest służba na rzecz społeczeństwa i tutaj muszą być absolutnie pełna przejrzystość.
Inna sprawa, że to też jest, myślę, że bardzo nośne, kiedy wprowadza się tego rodzaju zakaz ustawowy, bo przeciętny mieszkaniec każdego europejskiego kraju mówi, a ci jak przyszli do władzy, to pozatrudniali sobie tylko i wyłącznie swoich.
Ziomali swoich, tak.
Szwagra, wujka, ciotka.
Szwagra, wujka i tak dalej. Nie, więc ja też uważam, że dla czystości zasad i dla poprawy w ogóle reputacji polityków, która jest niestety pod psem, ubolewam nad tym bardzo, to takie przepisy jednak powinny obowiązywać.
A jak z reputacją Polski w tej chwili? W Parlamencie Europejskim, pańskim zdaniem?
No,
po wyborze Donalda Tuska, po reelekcji
Polska ma w tej chwili, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma bardzo złe notowania oczywiście, jako rząd, który nie rozumie idei europejskiej integracji, nie chce być solidarny z innymi i jeszcze na dodatek angażuje się w jakieś kompletnie groteskowe inicjatywy polityczne, nie mające szansy realizacji. Wszyscy mnie pytali właściwie, o co chodzi w tym, prawda? Nie mogli wiedzieć, bo przecież każdy mówi, przecież propozycja rządu polskiego, żeby przewodniczącym Rady został Jacek Saryusz-Wolski, nie ma najmniejszych szans. Nikt się na to nie zgodzi, więc skąd, jak można składać propozycję, która jest kompletnie
nierealistyczna? Dla mnie najdziwniejsze jest to, że Jacek Saryusz-Wolski, doświadczony polityk, tak?
Człowiek, to jest odrębny temat.
Tak,
możemy jeszcze o tym
ogromnym stażem, zresztą pański kolega, pewnie się znacie. Podejmuje taką decyzję, chyba sam potrafił i kalkulować i nie wiem, chyba że liczył na szóstkę w totolotka, tak? Mniej więcej i uznał, że jakiś cud się stanie.
Nie, ja myślę, że cały ten pomysł był od początku skazany na niepowodzenie, ale oprócz tego sposób, w jaki Jacek Saryusz-Wolski wykonał tę woltę, muszę powiedzieć, jest, mówiąc bardzo oględnie, jest bardzo mało elegancki. I tyle o Saryusz-Wolskim może, bo ważniejszy jest tutaj PiS. PiS wychodzi z inicjatywą, która nie ma szans realizacji. PiS wychodzi z inicjatywą, która jedynym skutkiem może być osłabienie szans Donalda Tuska, czyli efekt byłby tej całej, prawda, figury, tego całego gambitu byłby taki, że nie byłoby Polaka na czele Unii Europejskiej.
Po prostu ktoś inny by skorzystał.
Tak, bo inne państwa schwyciły tę okazję i powiedziały, słuchajcie, Polacy się kłócą, to lepiej weźmy kogoś, nie wiem, Dunkę czy Francuza. I to było rzeczywiście, takie ryzyko powstało, więc w tym sensie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko prowadzi jakąś taką lunatyczną politykę, bo to polega na tym, że się, prawda, nie wie, gdzie się idzie, ale też szkodliwą dla Polski bardzo głęboko.
Pewnie można do tego w ten sposób podchodzić, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, że on jest absolutnie proeuropejski i że wszystkie ich działania absolutnie nie zmierzają do tego, żeby w konsekwencji Polska, czy Polexit się pojawił. Czy
ale jaka to jest proeuropejskość, jak pani premier wyprowadza flagi ze swojego gabinetu, minister Waszczykowski obraża wszystkich urzędników europejskich, mówiąc, że się nie znają, a następnie zapowiada blokowanie wszystkich inicjatyw europejskich. Gdzie tu jest proeuropejskość rządu, panie redaktorze? Ten rząd jest nieufny wobec Europy. Europy, widzi w Europie same zagrożenia, ale przede wszystkim nie rozumie szans europejskiej integracji, szans, z których korzystała Polska do tej pory i obawiam się, że niestety tych szans będzie mniej.
Swoją drogą gra się na takich dość pierwotnych polskich instynktach. Z jednej strony mamy wroga Niemców, bo Niemcy od zawsze byli źli historycznie. Z drugiej strony mamy Rosjan, którzy wiadomo, że są źli z założenia, a ci, którzy są na dole, to właściwie się nie liczą, bo oni nie mają nic do powiedzenia.
No tak, właściwie w takiej bardzo syntety w pigułce pan tak, podał pigułce, koncepcję oczywiście. Polityki zagranicznej PiS-u. Tak, wrogowie są i na wschodzie, i na zachodzie. Polska jest wielka, ale jest sama. 27-1. Jak pan wie, w szkołach nauczyciele zakazali, żeby dzieci dzieliły 27:1. To jest w tej chwili zakazana operacja. Pokazuje, w jakiej izolacji znalazł się PiS. To jest po prostu kompromitacja dla rządu. Nigdy w życiu rząd członkowski, państwa członkowskie Unii Europejskiej nie pozwolił sobie, żeby się postawić w takiej sytuacji. Żeby obnażyć swoją samotność w taki sposób, jak zrobił to PiS.
A może po prostu Polacy pokazują, że muszą być pierwsi zawsze. Nawet w takich
ale tu
warunkach.
Są ostatni, nie w piersi. No nie wiem. Ja właśnie nie rozumiem tego. Znaczy, widzimy prezesa Kaczyńskiego, który wręcza kwiaty na lotnisku pani Szydło. No ja patrzyłem na to na jakiś kabaret, jak na jakąś taką propagandę z czasów komunistycznych, które przecież ja pamiętam. No zupełnie jakieś, prawda, wirtualna rzeczywistość. Ktoś, kto przegrał wszystko w Europie, dostaje kwiaty, jest, prawda, nieomalże wynoszony na ołtarze jako obrońca, jako wspaniały.
I chwalony za świetną robotę.
Tak, za świetną robotę, znaczy, bo się postawiła. Ja pytam, jaka skuteczność? Co Polska dzięki temu uzyskała, prawda? Polityka zagraniczna jest sztuką realizowania celów na rzecz interesu narodowego. Co dzięki temu uzyskaliśmy? Nic.
Swoją drogą ciekawostką jest, że nie wypowiada się Jarosław Gowin w ogóle w tym temacie, a to podobno on był pomysłodawcą tego, żeby pan Sariusz Wolski był kandydatem.
Z tego nie wiem, czy on był pomysłodawcą.
No mówił o tym już w ubiegłym roku, tak? Rzeczywiście głośno.
No, w każdym razie, ktokolwiek był pomysłodawcą, to muszę powiedzieć, że to był pomysł po prostu beznadziejny, nie mający szans na realizację. I jeżeli komuś zależało, żeby pozycję Polski osłabić i skompromitować, ośmieszyć rząd polski na arenie międzynarodowej, to powinien właśnie takie pomysły podrzucać.
Chociaż chyba
Jarosław Kaczyński się dał w to wpuścić, albo ma jakiś niesłychanie skomplikowany plan na drugim dnie, czy na trzecim dnie, ale cokolwiek by miał na myśli, to jest po prostu zła decyzja dla Polski.
Jak mówimy o kompromitacji, to myślę, że bardziej skompromitował się ostatnio nasz inny eurodeputowany, pan Janusz Korwin-Mikke. On w zachodnich mediach, to co wykonał, to nawet nie jest kabaret, wie pan.
To jest po prostu dramat. To jest po prostu jakby głęboko zasmucające, że tego typu słowa padają z ust polskiego eurodeputowanego.
A też jest pierwszym, któremu odbierze się uposażenie?
Zdarzały się już takie historie. Zdarzały się inne przypadki, kiedy posłowie na przykład partii pana Faradża, zresztą Faradż zresztą oskarżał Unię o złodziejstwo, czy któregoś z komisarzy o złodziejstwo i był ukarany za tak ostre słowa. Natomiast Janusz Korwin-Mikke jest ukarany chyba trzeci czy czwarty raz już w tej chwili przez 2,5 roku. Ma absolutnie rekord, jeśli chodzi o liczbę kar w jednej kadencji. Ale przede wszystkim ja bym to nazwał błazenadą, ale to oczywiście jest zbyt poważne, dlatego że nasze koleżanki w parlamencie są po prostu wstrząśnięte i głęboko oburzone. No zresztą nie tylko koleżanki, bo ogromna większość parlamentu podziela bardzo krytyczne opinie. No tacy ludzie po prostu nie powinni nas reprezentować.
No ale jak widać, Polacy chcieli. Polacy mają, można
powiedzieć. Na tym polega demokracja, że można wybrać...
Znam życie, znajdziemy w Polsce kilka osób, które powiedzą, o ci źli parlamentarzyści ukarali, przecież on dobrze mówi, tak? Bo wszyscy wiemy, że tak jest i facet powiedział prawdę. Prosto z mostu. No, pewnie kilka takich
osób. Niewykluczone. No, jeżeli jest taki Korwin, to pewnie również kilku z jego entuzjastów może mieć te same poglądy. No, niemniej jednak też chcę powiedzieć, że to nie jest postać, która służy Polsce, umacnianiu reputacji Polski, budowy dobrego wizerunku, a to jest potrzebne, jeżeli my w ogóle chcemy w Europie realizować nasze cele.
Zresztą on,
prawda,
sam mówił, kiedy go wybrano, że jemu nie odpowiada cała Unia i on właściwie idzie tam po to, żeby ją rozsadzić od środka. No w pojedynkę jest
to trudne. Panie redaktorze, on zapowiadał tak, że on jedzie tam, żeby rozwalić Unię. On zapowiadał, że on będzie łapał złodziei, prawda? Przez 2,5 roku nie tylko nie rozsadził Unii, nie złapał żadnego złodzieja, ale wziął bardzo dużo pieniędzy, bo przecież on absolutnie pilnie przyjeżdża, podpisuje listę, bierze pieniądze europejskie, które przecież podobno są takie śmierdzące. No jest to po prostu hipokryzja w najwyższym stopniu.
No, podobna sytuacja miała miejsce tuż po wyborze Donalda Tuska, kiedy zapytany pan minister Waszczykowski o to, czy będzie się schylał po europejskie środki, no uznał to za w ogóle niepoważne pytanie, tak? Chociaż pewnie jakaś powaga w tym wszystkim była. Panie profesorze, pan dzisiaj w Zielonej Górze będzie podsumowywał pół kadencji.
Tak, 2,5 roku.
2,5 roku własnej kadencji w Parlamencie Europejskim. Da się to w takiej pigułce, w kilku słowach mówić? Jak pan ocenia to, co się wydarzyło w momencie, kiedy jest pan przez te 2,5 roku w parlamencie?
No, głównym zadaniem europosła jest oczywiście stanowienie prawa europejskiego. Ja się głównie zajmowałem prawodawstwem dotyczącym podatków między innymi, znaczy unikania, walki z unikaniem opodatkowania. Zajmowałem się sprawami związanymi z ważnymi dziedzinami dla Polski, takimi jak dyrektywa o działaniu portów morskich, czy dyrektywa nawozowa. Może to nie są bardzo romantyczne czy bardzo wzniosłe tematy, ale bardzo ważne dla polskiego, dla polskiego przemysłu. Zajmowałem się także kwestiami funkcjonowania strefy euro, ale głównie właśnie z punktu widzenia takiego, żeby nie zostawiać krajów nienależących do strefy euro na uboczu, bez, jakby w gorszej sytuacji, więc jakby tu pilnowałem interesów krajów nienależących do strefy euro. Także tej legislacji było sporo, byłem sprawozdawcą bądź współsprawozdawcą w ponad 20 aktach prawnych, które były przedmiotem pracy w Unii. Ale oprócz tego robiłem cały szereg rzeczy tutaj na rzecz regionu, w tym województwa lubuskiego.
Były one zauważone, bez dwóch zdań, nie słodząc panu specjalnie. Widać było tutaj pańską aktywność.
Konferencji, ale tak na największe wydarzenie, z którego jestem bardzo dumny, to dni promocyjne województwa lubuskiego w Brukseli, gdzie udało nam się ściągnąć we współpracy z Urzędem Marszałkowskim polskich przedsiębiorców, którzy tam zrobili znakomite prezentacje. Udało nam się po prostu sprzedać region jako zieloną krainę nowoczesnych technologii, znaczy podkreślając dwa atuty, prawda, naszą wspaniałą przyrodę tutaj w Lubuskim, lasy, jeziora, rzeki i nowoczesną technologię, to znaczy gospodarkę opartą na nowoczesności, na współpracy właśnie z uniwersytetami czy z instytutami badawczymi. I to się bardzo sprzedało dobrze.
To powiem panu, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które obserwowały to, tak? W Brukseli, i wszyscy mówili, że to było naprawdę zrobione na poziomie już tak pod względem technicznym, tak? Nie tylko merytorycznym, ale mówili, że absolutnie nie było się czego wstydzić, że to
nie, ja też jestem zadowolony, że udało się właśnie, i zresztą wielu moich kolegów europarlamentarzystów z innych krajów zaskoczenie, w ogóle nie wiedzieli, gdzie leży Lubuskie w większości. Bo
no nie ma się czemu dziwić, tak?
Tak, ale mówili, że to było bardzo interesujące, bardzo fajne i byli pod wrażeniem i gratulowali wszystkim Luboszanom, więc ja także gratuluję. To było jedno z tych wydarzeń, ale takich wydarzeń było wiele. Organizowaliśmy tu konferencję wspólnie z Uniwersytetem na temat wykorzystania środków unijnych i dalszych perspektyw rozwoju. Książki mamy opublikowane, z tego mamy raport taki właśnie na ten temat. Poważne, robiliśmy inicjatywy edukacyjne, konkursy wszelkiego rodzaju. Woziłem do Brukseli przedstawicieli różnych środowisk. Organizujemy te wyjazdy studyjne, gdzie wzięło w nich udział, jeśli chodzi o województwo, ponad chyba 150 osób. Zapraszam. No, wiele innych też inicjatyw było takich. Wspieraliśmy na przykład inicjatywy Kongresu Kobiet, wspieraliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. No, dużo takiej też pracy, troszkę u podstaw można powiedzieć, ale starając się zarazem przybliżyć Unię Europejską, to co robimy w parlamencie, ale też tutaj pomagać w miarę możliwości.
To teraz czysto hipotetycznie, chociaż może nie hipotetycznie. Do końca kadencji jeszcze trochę zostało, jest pan na półmetku. Myśli pan, że do końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie krajem drugiej prędkości, tak jak się mówi, czy jednak będziemy systematycznie nadrabiać zaległości, które no w latach tak optymiści liczą, że do Niemców to z 15 nam brakuje?
Nie, tutaj nie jestem optymistą, dlatego że główna linia podziału w Europie przebiega między krajami strefy euro i pozostałymi. Te kraje strefy euro, one się rzeczywiście integrują. Tu nawet nie chodzi o prędkość, tylko chodzi o zakres integracji, skalę, tworzą nowe instytucje.
Widać to Unia chociażby bankowa, na Słowacji, tak?
Tak, Unia Bankowa, Unia Kapitałowa, prawda, koordynują swoje polityki w ramach rozmaitych nowych instrumentów. Polska tu jest na uboczu tego procesu. No i słyszymy z ust przedstawicieli rządu, że w ogóle wejście do strefy euro nie wchodzi w grę, więc na własne życzenie zostawiamy się na peryferiach po prostu. I to jest niebezpieczne dla Polski, dlatego że to jest niezależne od nas, ale grupa strefa euro się będzie po prostu dalej we sobą zajmować, będzie wobec siebie bardzo solidarna, będzie sobie pomagać, również finansowo, natomiast tej pomocy i tej solidarności dla reszty już będzie bardzo niewiele. Innymi słowy, kraje stref euro mówią, słuchajcie, nie ma obowiązku oczywiście.
Nie chcecie, proszę
bardzo. Nie chcecie, proszę bardzo. No, nie ma obowiązku być w Unii, możecie w ogóle nie. Natomiast my chcemy się integrować i będziemy to robić.
Do tej pory wielu przeciwników wejścia do strefy euro podawała przykład Wielkiej Brytanii, chociażby mówili, zobaczcie, Brytyjczycy, a jak stoi funt, jaka to silna waluta i tak dalej, i tak dalej.
To już się skończyło. Nawet taki duży kraj silny jak Wielka Brytania sobie nie może na to pozwolić. I teraz po prostu widzimy, że Polska zostanie jakby tutaj na aucie, no, kompletnym. I jak ja słyszę jeszcze ze strony przedstawicieli rządu prawda, opinie, że nie wolno dopuścić do powstania Europy wielu prędkości. Ja to rozumiem. Tyle tylko, że nie jesteśmy w stanie temu zapobiec w żaden sposób. Alternatywa nie jest dopuścić, nie dopuścić, bo kraje strefy euro pójdą do przodu. Alternatywa jest taka, wejść do nich, dołączyć do tej grupy, czy nie dołączyć.
No i teraz pytanie, wejdziemy w końcu do strefy euro? Do końca tej kadencji rządu na pewno nie.
Z całą pewnością do końca kadencji tego rządu nie, a potem zależy to od wyniku wyborów i ja liczę na to, że wreszcie rozsądek jakby przeważy, prawda, i te wszystkie kraje, które są w strefie euro, żaden nie chce wyjść, ja zwracam uwagę, więc jest jakiś powód, prawda? A kolejne są w kolejce. No Rumunia, tak. Bułgaria i Węgry także tak, chcą w perspektywie wejść do strefy euro, tylko Polska mówi, że ona nie jest tym zainteresowana. Więc ja myślę, że niestety to jest kwestia nie tylko tej kadencji, ale jeszcze kilku lat później.
Polacy powinni w jakimś referendum wypowiedzieć się w takim temacie? Ważnym nie. Bądź co bądź.
Nie, no
czy
to
wystarczy,
ważne,
że spełniamy wszystkie warunki, wskaźniki?
Znaczy referendum w tej sprawie się odbyło. Drugie referendum. Ja w ogóle szczerze powiem, nie jestem entuzjastą referendum. Powiem to otwarcie, chociaż to może być niepopularne, ale jak patrzę na wynik referendum w Wielkiej Brytanii, czy na wynik referendum we Włoszech w ubiegłym roku, prawda?
W
ważnych sprawach. No to okazuje się, że w epoce fake news i postprawdy można tak skołować ludziom w głowach, że oni mogą głosować za rozwiązaniem ewidentnie sprzecznym z ich własnym interesem. Tak jak to w przypadku Wielkiej Brytanii.
No w Polsce w ogóle historię referendów mamy
no
fatalną.
Tak, ogóle, tak, tak, u nas przede wszystkim mało kto się tym interesuje, prawda? Więc ja myślę, że ta sprawa nie musi być przedmiotem referendum. Ona powinna być przedmiotem natomiast bardzo gruntownej, szerokiej kampanii informacyjnej, edukacyjnej, bo wbrew społeczeństwu tego nie wolno robić. Trzeba ludzi przekonać, ale to nie jest trudne, dlatego że wszyscy ci, którzy się profesjonalnie tym zajmują, uważają, że wejście Polski do strefy euro byłoby korzystne.
No, Polacy najczęściej patrzą prostolinijnie po prostu i trochę myślę, że mylą wejście do strefy euro czasami z denominacją, którą mieliśmy w Polsce, że nagle będziemy teraz przez cztery dzielili własne zarobki.
No tak, no bo jest pełno takiej właśnie propagandy i nieodpowiedzialnych wypowiedzi ze strony ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją, na czym to polega. W tym i prezes Kaczyński dołożył swoje przed kilku laty, mówił, że emerytury spadną o połowę. No kompletne bzdury.
Trzy razy droższe.
No właśnie, trzy razy. To jest po prostu wszystko nieprawda. No ale właśnie potrzebna jest rzetelna, spokojna praca wyjaśniająca.
Możliwe, że tak się wydarzy w naszym kraju i będziemy wtedy równoprawnym partnerem dla tych, którzy jadą szybciej, podobno, od nas. Dariusz Rosati.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.